Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. W sposób szczególny stałych słuchaczy audycji dla małżonków i rodziców. Spoko loco wakacje, porady dla rodziców to temat dzisiejszego naszego spotkania. W studio gościmy księdza Zbigniewa Kucharskiego, który jest asystentem generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jednocześnie konsultorem Rady do spraw młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.
Szymorze, kłaniam się gorąco.
Księże, temat spoko loco wakacje.
Tak.
Brzmi zachęcająco, brzmi wręcz, można by powiedzieć, tak młodzieżowo.
No, chyba też jest tak, że rodzice, dziadkowie, w ogóle starsi, opiekunowie, którzy mają w jakiś sposób pod sobą pieczę nad młodzieżą czy nad dziećmi, nie zawsze do końca wychwytują tę atmosferę czy ten rytm życia dzisiaj młodego człowieka. Kiedy mówimy o wakacjach, to na pewno z utęsknieniem i jakąś nadzieją na odpoczynek, na jakąś dobrą przygodę, na jakąś radość, na coś spotkanego, wakacje fajnego ukierunkowuje się młody człowiek. I on wchodzi w taki rytm wtedy, no takiego pewnego luzu. Z momentem kończenia szkoły, zajęć tych edukacyjnych, spada pewne napięcie, które wytwarza się przez cały rok, jakby tak ogólnie powiedzieć. I to sformułowanie spoko loco, to jest taki młodzieżowy slang, mówiąc. Może te sformułowania nie zawsze ładnie brzmią, czy nam się wszystkim podobają, czy je akceptujemy, ale kiedy mówimy o młodzieży, no to trzeba umieć też i zobaczyć to, jak oni żyją, jak oni myślą. Więc te sformułowanie spoko loco to jest takie młodzieżowe powiedzenie, które tu i ówdzie funkcjonuje, czy bardziej, czy mniej powszechnie, ale jest takim reprezentatywnym sformułowaniem pokazującym taki pewien stan ducha. Dzisiaj młodzież w jakiś sposób jest no ta, która czegoś pragnie, jest ambitna, rzeczywiście ma bardzo dużo zajęć. Świat nie rozpieszcza. Duże wymagania, liczne dodatkowe spotkania, różne grupy, dodatkowe nauczanie, dodatkowe jakieś nabywanie kwalifikacji, umiejętności, jakieś kolejne, następne zdobywane certyfikaty, jakieś staże. To wszystko powoduje, no i oczywiście dążenie do jak najlepszego wyniku w szkole. Jest więc duża grupa młodzieży, która no, jest bardzo nastawiona na tą ciężką pracę w ciągu roku. I w jakiś sposób jednak wakacje dla pewnej części z nich kojarzą się i łączą się z tą tęsknotą takiego wyluzowania sobie, takiego odpoczynku, ale to już takiego po prostu, którym aż nasycić się trzeba, że tak powiem. Znowu druga grupa młodzieży w ciągu roku, ona często nie radzi sobie z jakimiś tymi wymaganiami świata dzisiejszego. I też w związku z tym staje się taka bardzo, bym powiedział, trudna. Popada w różne frustracje, w różne zniechęcenia. Jest bardzo niechętna do chodzenia do szkoły. Na samą myśl, że znowu trzeba iść do szkoły, albo znowu jest ten, a nie inny przedmiot, albo znowu jest sprawdzian czy egzamin, no to po prostu już powoduje, że dużo negatywnych emocji się wytwarza. Więc również ci, którzy może nie zawsze wypełniają swoje obowiązki szkolne, edukacyjne, studenckie najlepiej, to też nie zawsze jest tak, że oni są pozbawieni tych napięć różnych. I to jest kolejna, więc znowu grupa, która ma jakieś duże pragnienie, żeby wakacje były tym odejściem od tej codzienności, uwolnieniem się od tego, co dla nich było takie, powiedzmy sobie, właśnie nużące. I ta atmosfera tego takiego luzu niekiedy, takiego pełnego rozluźnienia, Uczeń do szkoły bardzo często już unika chodzenia, nawet kiedy jeszcze rok szkolny trwa, ale już jest końcówka, bo mówi, a po co, już ocen nie stawiają, już żadnych wymagań nie ma, więc notorycznie próbują się wymigać z różnych innych rzeczy. Właśnie to jest ta kwestia dążenia do tego odpoczynku, do tego luzu. I chyba dzisiaj trzeba też rozmawiać właśnie z rodzicami, z małżonkami, rozmawiać o właśnie tej naszej wspaniałej często młodzieży, która jest pięknie zaangażowana, która bardzo często nosi w sercu wiele wspaniałych pragnień, bo przecież nie jest tak, że większość młodzieży jest niedobra czy zła, jest odwrotnie, ale więc nie zmienia to faktu, że dzisiejszy świat niesie ze sobą bardzo wiele przestrzeni, które powodują, że jest liczba dosyć licznych zagrożeń, dosyć licznych przestrzeni, gdzie młody człowiek ciągle, nieustannie musi zwracać na to uwagę. Trzeba też pamiętać, że ludzie młodzi, oni wchodzą w życie coraz bardziej dorosłe. To życie znowuż ludzi dorosłych z dobrymi, ale i negatywnymi aspektami coraz bardziej do nich przenika, w bardzo różnej formie i postaci. I trzeba tym ludziom młodym pomagać więc dorastać. I stąd też dzisiejszy temat tej naszej audycji Spoko Loco Wakacje. Tak, żeby rodzice w tym całym, powiedzmy sobie, uniesieniu wakacyjnym, tej atmosferze odpoczynku, wyjazdów, rozjazdów, jednak ciągle pamiętali, że to są miesiące ważne dla młodego człowieka, że nie są to miesiące, które nie mają znaczenia dla jego procesu wychowawczego i jego dojrzewania. Nie można sobie zrobić wakacji od wychowywania młodego pokolenia, od formacji młodego pokolenia. Ta formacja musi trwać 12 miesięcy w ciągu roku. Powiedzenie, że rodzic teraz oto młodemu daje luz i go wypuszcza, bo to są wakacje, on cały rok nad nim pracował, teraz niech ten młody się sprawdza albo po prostu daje jakiś egzamin z tego tytułu, to jest chyba nie do końca właściwa postawa. Z tego powodu warto się więc zastanowić dzisiaj w naszej audycji nad tym elementem i sposobem wychowywania i troski nad młodym człowiekiem związanym z wakacjami. I stąd zapraszamy właśnie do tego rozważania. Ja może chciałbym na początku zaznaczyć taką rzecz, że warto zwrócić uwagę, iż mówiąc o trudnościach w wakacje, o różnych zagrożeniach w wakacje, trzeba pamiętać, że jest dużo wspaniałych rzeczy i pięknych i dobrych i nie chciałbym, żeby ta audycja była tak spostrzegana, że tu takie narzekadło się nagle zrobiło jakieś, czy nazbieraliśmy, nazgarnialiśmy jakieś ekstremalne przypadki i teraz oto będziemy tutaj tylko te negatywne rzeczy rozważać. Na pewno praca wychowawcza, formacyjna nad młodym człowiekiem, ona musi trwać cały rok. Nie ma takiej sytuacji, że oto nagle w jeden dzień przed wakacjami ustawimy młodych ludzi bardzo właściwie, prawidłowo i pozałatwiamy wszystkie problemy i sprawy, które by się mogły tutaj znajdywać. Więc ja zapraszam do takich pewnych przemyśleń, najpierw może ogólnych, że młodzi ludzie, rodzice muszą to rozumieć. Inaczej było w szkołach kiedyś, inaczej jest teraz. Inaczej wyglądało życie młodego człowieka kiedyś, inaczej wygląda dzisiaj. I z tego powodu warto wiedzieć, że dzisiaj młodzi ludzie przeżywają zdecydowanie bardziej, mocniej, wielką ilość napięć. Mam przed sobą tutaj taki raport dotyczący młodzieży, który jest głęboką analizą różnych zjawisk związanych właśnie ze środowiskiem nieletnich młodzieży, dzieci, z którego wynika bardzo jasno, niepodważalnie wręcz, że na przykład wśród młodzieży i wśród nieletnich podnosi się stopień agresji. Z tej znowu agresji w konsekwencji negatywna energia nie tylko jest ukierunkowana na zewnątrz, w stronę drugiego człowieka młodego, nie tylko jest ukierunkowana w stronę jakichś kolegów, koleżanek czy jakichś osób nieznanych, przypadkowo spotkanych, ale także młodzi ludzie potrafią agresję wyładowywać, skierowując ją na siebie. To są różnego rodzaju przeżycia, które wiążą się z jakimś, powiedzmy sobie, wyładowaniem. Z jakimś wyładowaniem. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że jeden ze sportowców, prawda, znanych dosyć w Polsce, zdenerwował się na pewne elementy związane z jego dyscypliną, no i po prostu wyładował się na przedmiotach w taki sposób, że doznał złamań i w bardzo poważnych zawodach nie może występować. Po prostu się wyładował w ten sposób. No i tutaj to są takie przykłady właśnie wielu napięć. I co raporty dzisiejszej młodzieży pokazują? Pokazują nam, że z jednej strony młodzież coraz więcej pracuje, coraz więcej wkłada wysiłku w edukację, w nauczanie, ale z drugiej strony również obniża się na przykład wiek popełnianiu przestępstw nieletnich. Obserwujemy obniżanie się wieku przy czynach kryminalnych. Mamy również i taką sytuację, że obniża się wiek spożywania alkoholu przez nieletnich, przez młodzież i to na coraz większą skalę. Dzisiaj mamy taką sytuację, że niejednokrotnie zaczyna się przywozić do na przykład izby wytrzeźwień nieletnie dziewczęta. Okazuje się, że skala nadużywania alkoholu przez dziewczęta, w tym również nieletnie, przyspiesza dosyć wyraźnie. Innym zjawiskiem jest też niepokojącym to, że na przykład agresja wśród dziewcząt wzrasta. Coraz częściej się zdarza, że dziewczęta uczestniczą w bójkach. Że dziewczęta po prostu stosują jakąś przemoc nie tylko psychiczną, ale i fizyczną. I tutaj warto zwrócić na to uwagę, że mamy tak, różne są płaszczyzny niebezpieczeństw dla młodych ludzi. I czy to jest 1%, czy 2%, czy mniej, czy więcej, to nie zawsze do końca jest jedynym czynnikiem decydującym o ważności czy skali zjawiska. Ponieważ jeżeli weźmiemy różnego rodzaju zagrożenia i je razem zsumujemy, to nagle się okaże, że młody człowiek ma bardzo wielką ilość, wielki obszar po prostu zagrożeń. O których dzisiaj byśmy chcieli powiedzieć, ja może na wstępie tylko chciałbym zaznaczyć zjawiska, a później po prostu zapraszając Państwa też do dyskusji nad poszczególnymi sprawami, to tutaj byśmy sobie porozmawiali. Otóż proszę zobaczyć taką rzecz. Dzisiaj problemem młodzieży na pewno jest to, że trzeba prowadzić mądre wychowanie, jeżeli chodzi o relacje do alkoholu. To jest jedna sprawa. Wakacje mają tutaj dużą przestrzeń do pojawiania się tego problemu. Druga rzecz, narkotyki. Tak, narkotyki również, bo proszę też pamiętać, że w tej dziedzinie przestrzeni sprzedaży, dystrybucji narkotyków także idzie postęp. Nie tylko są te tradycyjne, dawne narkotyki i używanie strzykawek, ale dzisiaj narkotyki się pojawiają w bardzo przemiłej formie, w bardzo zachęcającej, kuszącej, sprawiającej, że dziecko łatwiej i chętniej sięgnie po prostu po narkotyk, który wygląda w bardzo miły sposób, przyciągający, zachęcający. Również jest też tak, że pojawiają się coraz bardziej, coraz częściej jakieś produkty, medykamenty, które zawierają różnego rodzaju składniki chemiczne, tak dobrane, że one powodują jakiegoś rodzaju przeżycia takie psychiczne, emocjonalne, jakieś stany, powiedzmy sobie, jakichś bardzo mocnych i silnych przeżyć, jakichś wizji, wrażeń, jakichś emocjonalnych uniesień, to też zaczyna coraz mocniej wkraczać. Inną rzeczą jest to, że wytworzyła się pewna grupa młodzieży taka, która też traktuje okres wakacji jako czas na takie przygody czy na jakieś zbieranie doświadczeń. Zdarza się coraz częściej, że po prostu, powiedzmy, dziewczęta potrafią wyjeżdżać na wakacje z jakimś bogatszym panem i nie dlatego, że to jest ktoś, kto po prostu, gdzie one, tutaj, że tak powiem, uprawiają ten niegodny zawód świata człowieka, ale chodzi o to, że one traktują, że jest jakaś przygoda po prostu na wakacje. I ona jedzie na eleganckie wczasy, w najdroższych hotelach wykupiono, oni później wracają, się nie znają i dziewczyna elegancko wszystko funkcjonuje, jak gdyby nigdy nic, i ona dalej jest studentką i ona dalej funkcjonuje. Inna rzecz to jest taka, że obniża się wiek inicjacji seksualnej. To też powoduje, że niekiedy młodzież po prostu umawia się na takie wyjazdy właśnie, na tego typu, i oni, wakacje to jest luz po prostu, także i pewna rozwiązłość w tym wypadku tutaj występuje. Innym zjawiskiem jest też to, że ciągle jest kwestia zagrożenia sektami. Proszę zwrócić uwagę, że niby dużo się o tym nie mówi, niby nie ma jakichś wielkich artykułów, ciągle programów na ten temat. Nawet był taki moment, że szkoda, że to nie jest kontynuowane, bo za rządu AWS-u Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Administracji Spraw Wewnętrznych zajmowało się bardzo intensywnie tym tematem, ponieważ sekta nie jest konstrukcją, która napada na człowieka zaraz fizycznie. To jest takie próbowanie zniewolenia kogoś w sposób spokojny, delikatny, powolny, wchłaniający go i wsysający. I problem sekt jest. On po prostu naprawdę istnieje. Sekty mają bardzo różnego rodzaju zabarwienia, ale o tym później troszeczkę porozmawiamy. Więc kolejnym zagrożeniem, którym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, to także jest internet. Internet, tutaj trzeba zwrócić uwagę też dorosłym, że jakby używając komputera, do dwóch spraw można tutaj odnieść się. Z jednej strony komputer jako miejsce, przestrzeń do używania gier, jako ten nośnik różnego rodzaju przekazów, tych gier, o których nieraz słychać, że aż są tak skandaliczne, że muszą być wycofywane, a wręcz zabraniane ze względu na to, że sieją destrukcję po prostu w psychice młodych ludzi. A z drugiej strony więc komputer jako narzędzie, też jako komunikator służący do nawiązywania relacji, do buszowania, że tak powiem, w sieci, do poznawania ludzi, zawierania znajomości, wymiany informacji, ale także i szukania pewnej wiedzy. I tutaj również dotykamy następnego zagrożenia. To jest także zagrożenie pornografią. Dzisiaj dla młodzieży zagrożenie pornografią nie do końca wiąże się z gazetą. Ono się bardziej wiąże dzisiaj z internetem. I tu jest kwestia tego typu, że bardzo bym prosił właśnie, żeby zwracać na tego typu uwagę, ponieważ to są zagrożenia, o których nie zawsze wiemy, że one istnieją, bo są niekrzykliwe. Zapraszam gorąco, serdecznie do słuchania tej audycji, do podejmowania rozmów, ale też i w pewnej części naszego programu chciałbym Państwu zaproponować również rozmowę o tym, jak z młodzieżą właśnie pracować w takich obszarach, jak do niej podchodzić, jak z nią prowadzić dialog, ale nie tylko przed wakacjami, także i po wakacjach.
W audycji dla małżonków i rodziców powracamy do naszego dzisiejszego tematu. Spokoloko wakacje, porady dla rodziców. Ponownie oddajemy głos księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu, asystentowi generalnemu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzież.
Kontynuując nasze rozważania, zachęcam do zwrócenia uwagi chociaż troszeczkę właśnie na zjawisko sekt dzisiaj w Polsce. Nie jest prawdą, że Polska jest wolna od tego problemu. Oczywiście definicja sekty jest przez różnych ujmowana w sposób różny, ale jedne aspekty są bardzo takie wyraźne i charakterystyczne. Otóż zawsze sekta dąży do tego, żeby mieć władzę nad osobą, którą pragnie się pozyskać. Robi się to więc w sposób bardzo delikatny, zwyczajny, bo przecież nikt nie chce dać się zniewolić, nikt nie chce wejść w mechanizmy, które będą nim manipulowały i z tego powodu należy w jakiś sposób obniżyć czujność takiego kandydata, takiej osoby, którą by się chciało do sekty pozyskać. Warto też wiedzieć i taką rzecz, że właśnie wakacje są takim intensywnym penetrowaniem młodzieży polskiej przez sekty, bo to jest okazja, żeby młodego wyrwać z domu. To przede wszystkim chodzi o to, żeby go wyrwać z domu, żeby on gdzieś pojechał, żeby gdzieś z jakimiś ludźmi przebywał, żeby został przez nich wchłonięty. Dzieje się to też tak, że niekiedy w ciągu roku już sekty pracują nad swoimi jakby kandydatami, szukając ich, łowiąc poprzez internet czy jakieś inne sytuacje, aby właśnie ten moment przychodzących wakacji no już wiązał się z tą podjętą decyzją, dobrze, jadę, chcę pojechać, fajnie jest, będę po prostu gdzieś z nimi. Sekta zawsze dąży więc, jak wspomniałem, do tego, żeby opanować człowieka, który ma do niej przynależeć i stosuje różnego rodzaju techniki, by odebrać mu zdolność własnego decydowania i ubezwłasnowolnić. W jaki sposób można by było tutaj unikać, czy mieć podwyższone bezpieczeństwo, że dziecko, państwa dziecko, czy wnukowie, wnuczki, żeby oni nie byli narażani na tego typu sprawy. Nigdy do końca nie jesteśmy w stanie na 100% mieć pewność, że wszystkie niebezpieczeństwa są jakby niedostępne. Ale istnieje kilka takich spraw, na które warto zwrócić uwagę przed wakacjami. I tu przy okazji sekt chciałbym już właśnie zaproponować. Otóż warto zwrócić uwagę na to, jak przyglądnąć się, jak dziecko, jak młody człowiek planuje sobie spędzić wakacje. Warto z nim rozmawiać o tym, samemu prowokując czasami rozmowy, nie czekając, aż dziecko samo przyjdzie i powie, że już wyjeżdża, że już postanowiło po prostu, że tam czy tam idzie. Bo młody człowiek chce mieć też dużą swoją autonomię. I kiedy on już z kolegami ustali, że on gdzieś wyjeżdża z koleżankami, z nimi się dogada, że już jedzie, a później rodzice no, mają wątpliwości, nie chcą go puścić, powstaje mnóstwo wiele napięć. Więc czym wcześniej rozmawiamy z młodym człowiekiem o tym, gdzie by jechał, z kim by chciał pojechać, dlaczego chce pojechać, to powoduje, że jest lepsza, cieplejsza po prostu atmosfera. I inicjatywa w pewnym sensie jest też wtedy po stronie właśnie rodziców. Proszę zauważyć, że bardzo powszechną rzeczą się stało w Polsce to, że sprawdza się stan techniczny autokarów. No jak już dzieci gdzieś wyjeżdżają, jest ze szkoły jakiś wyjazd, to zaraz autokar sprawdzają, czy tam kierowca jest w porządku, czy technicznie autokar jest, nawet na wszelki wypadek, nie mając żadnych podstaw do tego, że coś jest nie tak, prosi się policję, żeby jednak na wszelki wypadek sprawdziła. Bardzo często więc rodzice mają dosyć dużą troskę o to, żeby dziecko nie uległo jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi, kiedy jest poza domem. No to żeby właśnie autobus był sprawny, żeby się nie utopiło, żeby był ratownik, jak jedzie gdzieś nad wodę. Ale proszę pamiętać, że wakacje to nie tylko czas zagrożeń fizycznych, materialnych. To jest czas zagrożeń duchowych, psychicznych, emocjonalnych. Tu jest największe spustoszenie czynione w środowisku młodych ludzi. Dlatego należy, przygotowując się do wakacji, rozmawiając o wakacjach, dając młodemu człowiekowi możliwość, że nie zawsze z rodzicami się gdzieś przemieszcza, a sam gdzieś wyjeżdża, to warto jednak z tym młodym człowiekiem rozmawiać. Dzisiaj też jest dosyć istotne, żeby być dosyć wnikliwym, ponieważ na przykład sekty występują pod postacią różnego rodzaju edukacyjnych obszarów. Uczą czegoś młodzież. Uczą języków, ekologii, mnóstwa różnych rzeczy. To jakby pod każdym pozorem uwolnimy cię od jakiegoś nałogu, palenia czy czegoś tam i tak dalej. I oni w ten sposób to sięgają, zbierając właśnie kandydatów po prostu na te wyjazdy. Dlatego warto jest dokładnie zawsze sprawdzić, kto jest organizatorem danej sprawy, gdzie młody jedzie. Jak jedzie z kolegami, koleżankami, to za chwilę porozmawiamy. Ale kiedy on jedzie na oficjalnie organizowany jakiś wyjazd przez jakiś podmiot, przez jakieś stowarzyszenie, jakąś organizację, naprawdę warto wejść. Wejść na strony internetowe, poszukać sobie gdzieś w spisie daną organizację, sprawdzić, kto to jest, bo bez tej wiedzy możemy jakby tutaj popełnić błędy. Dlatego zachęcam do bardzo dokładnego sprawdzania, kto jest organizatorem. Nawet po zbadania opinii. Całkiem fajne może to być, kiedy z dzieckiem się siada do internetu i po prostu razem się ogląda te strony internetowe, rozmawia się o tym organizatorze. Dzisiaj praktycznie każda instytucja, która organizuje coś dla młodzieży, dla dzieci, jest obecna w internecie. I bardzo łatwo to można sprawdzić. I niczemu to nie szkodzi. W atmosferze zupełnie ciekawej, niekoniecznie zaraz podejrzliwości, ale zwykłej ludzkiej ciekawości. Siadamy sobie wtedy z takim dzieckiem, młodym człowiekiem, czy on ma lat 10, czy ma lat 15, właśnie rozmawiamy sobie, patrzymy. Również internet jest więc wspaniałą okazją do zbierania opinii. W bardzo prosty sposób bada się, bo w tych komunikatorach młodzieżowych, które funkcjonują w internecie, bardzo często ktoś, kto organizuje obozy, już je organizował. Rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Nie zawsze jest tak, że ktoś organizuje coś zawsze pierwszy raz. I z tego powodu można zasięgnąć opinii, czy poczytać forum, nieraz jest u różnych organizatorów, jak ktoś coś poprosił. Po prostu ocenia. I następną rzeczą jest to, żeby również chcieć pójść dalej, czyli na przykład zapoznać się z programem takiego obozu, takiego wyjazdu, takiego szkoleniowego jakiegoś, powiedzmy sobie, czasu dla młodych ludzi, tego letniego wypoczynku. Tak, zapoznać się z programem. Program bardzo wiele pokazuje. Jeżeli Państwo zapoznacie się z programem, to zaraz będziecie wiedzieli, czy na przykład organizator przewiduje możliwość dla dzieci uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, czy z założenia tego nie przewiduje i po prostu od razu to odrzuca. I już można o tym zacząć wtedy po prostu rozmawiać, a nie dopiero kiedy dziecko wraca, dowiadywać się, że nic takiego nie było, a nawet nie było można, bo pani powiedziała, że nie da rady. I tutaj warto po prostu zapoznawać się także z planem dnia, jak to wygląda, w jaki sposób to funkcjonuje i również z dzieckiem. Naprawdę to dziecko, ono będzie zainteresowane, co je czeka, a dlaczego tak, a czy ono to chce, a czy tamtego nie chce. Dodatkowo jeszcze istnieje możliwość także wielokrotnie sprawdzenia nie tylko planu, nie tylko organizatora, ale jeszcze można sprawdzić i treści, jakimi dziecko będzie dotykane, karmione właśnie w trakcie tych wszystkich spotkań i tych wyjazdowych różnych doświadczeń. Nie zawsze są to przecież obozy czy wyjazdy tylko turystyczne, sportowe, gdzie są ćwiczenia, wysiłki, bieganie, pływanie. Niejednokrotnie są jakieś wykłady, jakieś ciekawe jakby spotkania, przedstawia się pewne poglądy. Taki przykład dam. Jest opracowana przez nasze stowarzyszenie, przez KSM, mamy w swoim zasobach taką książkę do nauki języka obcego, gdzie właśnie ze związku na sekty, w tej książce jest opowieść kryminalna, tak skonstruowana, żeby młody człowiek mógł się uczyć dobrze języka angielskiego z tej książki, ale jest to wydarzenie właśnie, kiedy jest to kryminał, gdzie detektyw poszukuje zaginionej dziewczyny, która wyjechała na obóz na wakacje, nie wróciła. Ale co się okazuje? W wyniku śledztwa okazuje się, że pojechała na jakiś obóz związany z jakąś miłością do ziemi, do przyrody. Taki obóz, na którym tłumaczono, że człowiek bardzo musi się z naturą zjednoczyć i tak dalej, i tak dalej. No i teraz się okazuje, że mama tej dziewczyny zaginionej, ona nie wie, kto organizował obóz. Ona wie tylko, że to jakaś grupa ludzi, która tam się szkoli w tym, żeby lepiej poznać swój świat, swoje środowisko i tak dalej. Na pytania, z kim pojechała, no mama mówi, że to ktoś tam ze szkoły coś organizował, ale ona dokładnie nie wie, to by trzeba było z nauczycielem porozmawiać. No i tak krok po kroku okazuje się, że dziewczyna wyjeżdża na obóz przez to, że ona czyta ogłoszenie w gazecie. Czyta ogłoszenie w gazecie. To ogłoszenie z gazety zafunkcjonowało w szkole. I po prostu stworzyła się taka atmosfera, jakby to szkoła organizowała obóz, prawda? A to wcale tak nie było, tylko grupa młodzieży z tej szkoły po prostu pojechała na obóz, ponieważ te ogłoszenie z gazety znalazło się właśnie w szkole, było kserowane, podawane, rozwieszane i w ten sposób wytworzyła się atmosfera, że po prostu dziecko jedzie ze szkoły. I rodzic był w tym właśnie przekonaniu. Później się okazuje, w wyniku dalszego śledztwa, że za tym ogłoszeniem w gazecie stoi organizacja, która jest zbudowana i prowadzona przez ludzi z Dalekiego Wschodu, prawda? Którzy przyjechali z zupełnie inną filozofią człowieka, którzy przyjechali z zupełnie innym widzeniem na świat. No tam nie będę całej tej historii opowiadał, ale proszę zobaczyć, tu się ujawnia właśnie taki mechanizm budzenia zaufania, prawda? Że nawet do tego stopnia, że się wydawało rodzicom, że dziecko wyjeżdża ze szkoły, że nauczyciele będą wiedzieć, o co chodzi. A tu się okazuje, że wcale tak po prostu nie było. Więc warto zapoznać się ze sposobem, warto zapoznać się z całą tą taką organizacyjną stroną wyjazdu swojego dziecka, ale naprawdę zachęcam, żeby robić to w duchu dialogu, razem, spokojnie rozmawiać, pokazywać, dyskutować, zadawać pytania, a czemu tak, a czemu to, a może tamto. I to są bardzo fajne sprawy też po prostu wychowawcze. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie środowisko jedzie. Nie tylko więc, jaki jest program, nie tylko mianowicie, jaki jest plan dnia, czy jakie są treści, bo dla młodego człowieka jest ważne, z kim on jedzie i jakiego charakteru środowisko tam się też po prostu zjeżdża. Bo dzisiaj wiemy, że wielu fajnych młodych ludzi, których pojedynczo spotykamy, rozmawiamy, są naprawdę kapitalni fajni, ale niekiedy mają swoje słabości i są podatni na to, żeby grupa miała na nich wpływ. I grupa po prostu będzie tworzyła pewną jakąś, powiedzmy sobie tutaj, atmosferę, której ten młody człowiek będzie się poddawał. A więc, drodzy rodzice, wychowawcy, kwestia opiekunowie, i uważam, że tu jest także doskonała rola dla dziadków, babci, dziadka. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj bardzo często rodzice też są zapracowani, zagonieni, mają mnóstwo różnych rzeczy i te pokolenie ludzi dorosłych, starszych, doświadczone, ma tutaj też okazję wnieść tą swoją wartość pozytywną głębiej i dalej. I wydaje mi się, że jeżeli dziadkowie obserwują, że ich dzieci są zagonione mocno w pracy zawodowej, że warto by było, żeby też w sposób umiejętny, spokojny, po prostu podejmowali rozmowy ze swoimi wnukami, co, jak, gdzie, dlaczego, niech coś opowiedzą, się podzielą tym i tak dalej. Także to są bardzo ważne rzeczy. To będzie powodowało, że możemy mieć przynajmniej jakieś, tak mówiąc ogólnie, czyste sumienie, że po prostu nie podchodzi się w sposób zaniedbujący te sprawy i warto to jest wiedzieć. Otóż Zdarza się taka sytuacja, że no rzeczywiście młodzież na tych wyjazdach, również zorganizowanych, no sięga jednak po jakieś, powiedzmy sobie środki, po jakieś alkohole, narkotyki, inne rzeczy i tak dalej. W ciągu wakacji młodzież na tych różnych obozach, wyjazdach, no ma jakieś takie momenty zabaw różnych, dyskotek, innych rzeczy, nie zawsze organizowanych przez tego, który organizuje ten wyjazd, prawda? Oni idą gdzieś na dyskotekę, przychodzą gdzieś na dyskotekę, gdzieś na niej są. Ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że właśnie dzisiaj z tych raportów, które mówią o narkotykach, mówią o sięganiu po tego typu jakieś takie wszystkie środki odurzające, no to my mamy taką rzecz, że wielkie mnóstwo tego typu narkotyków, czy jakichś innych tabletek, innych, wiąże się z tym, że one są dystrybuowane właśnie w lokalach, nawet gastronomicznych, w pubach różnych, no w dyskotekach bardzo często. I to są środowiska i miejsca, gdzie młody człowiek, kiedy przychodzi, to on po prostu może być poddany tego typu rzeczom i działaniom. Również jest też tak, że sprzedaż narkotyków bardzo często dokonuje się przez telefon. Tak, nie wszyscy to wiedzą. To ci, co się tym zajmują, to wiedzą. Dlatego, że się unika takiego bezpośredniego kontaktu nagle z osobą nieznajomą. Nawet kiedy siedzą od siebie 10 metrów, no to najpierw rozmawiają ze sobą przez telefon, jaki towar ktoś chce, odpowiednim sloganem. Wtedy oni to przygotowują. Nie ma. Ten kontakt ze sprzedającym musi być ograniczony do najkrótszego czasu. W związku z tym nie ma czasu na rozmowy, więc rozmawia się przez telefon po prostu. Co chcesz, ile chcesz, za ile chcesz i tak dalej. I używa się takich pojęć, w których no, nie mówi się bezpośrednio, mianowicie o jakiego typu towar chodzi, prawda? Wszyscy moi drodzy rodzice, jeżeli jeździcie samochodem i też posiadacie CB radio, czy ktoś posiada z waszych znajomych CB radio, to zauważacie, że komunikanty idące od kierowcy do kierowcy bardzo często używają sformułowań opisujących pewną sytuację na drodze, ale nie mówią wprost, nie mówią tu stoi policja, albo tu stoi kontrola celna, prawda? Tylko się używa zupełnie innych, jakieś tam miski, suszarki jakieś, prawda? Suszarka to znaczy się, to jest mianowicie radar i to w ten sam sposób funkcjonuje także i tutaj, więc trzeba umieć być czujnym, dlatego że tego typu zagrożenia czasami właśnie w sposób taki niezauważalny po prostu zaczynają przychodzić i się po prostu panoszyć. Dlatego przygotowując się do wakacji, naprawdę zachęcam gorąco, serdecznie do prowadzenia rozmów z młodymi ludźmi. Tu mówiliśmy o organizatorach. Natomiast na pewno to, jakie to są ośrodki, jakie to są pokoje, to rodzice dzisiaj mają dużą wrażliwość na ten temat i bardzo tak próbują to się dokładnie wywiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale także trzeba zwrócić uwagę i na te wyjazdy młodych ludzi, które nie są wyjazdami organizowanymi przez jakieś firmy, jakieś podmioty, stowarzyszenia, organizacje, prawda? Jeszcze trzeba wrócić do wyjazdów organizowanych przez samą młodzież, gdzie oni po prostu jadą sobie jako kumple, jedzie jako środowisko. Bardzo często zdarza się i sytuacja taka, no niekiedy niestety, że jaką mamy pewność, że dziecko mówi nam prawdę, gdzie jedzie i z kim jedzie? To jest poważna sprawa. Od dawna jestem związany z grupami ewangelizacyjnymi, apostolskimi. I moje pierwsze kroki stawiane w tej przestrzeni odbywały się w Jarocinie na tych słynnych koncertach rockowych. Teraz mamy Woodstock, wtedy był Jarocin. To jest pewna kontynuacja. Otóż przyjeżdżało mnóstwo tej młodzieży. No wielkie dziesiątki tysięcy młodych ludzi, tych tak zwanych, jak to niektórzy brzydko mówili, punki, skiny, rockersi, wszyscy inni po kolei, prawda? Ale tam się naprawdę zdarzało bardzo często i to wychodziło w rozmowach z młodymi ludźmi, że rodzice absolutnie nie wiedzieli, że oni są tutaj. To samo wychodzi na tym zjeździe Woodstocku, gdzie jest ta akcja ewangelizacyjna, przystanek Jezus. I po prostu widać wyraźnie, że wielokrotnie rodzice nie mają pojęcia, że jego dziecko tutaj jest. Tutaj warto zwrócić więc uwagę na to, z kim to dziecko jedzie, gdzie ono jedzie. A dlaczego chcę pojechać z tymi ludźmi, a nie z innymi, a co planują robić, jeżeli się już zgadzamy na coś takiego, żeby młody człowiek po prostu pojechał. Ja bym jeszcze chciał uwrażliwić na jedną rzecz. Mimo, że młodzież może być już dorosła, dojrzała, pełnoletnia, 18 lat mogą mieć, nie wydaje się, że rodzice nie mają prawa z nimi rozmawiać o tym, co oni planują robić. Byłbym daleki od tego, żeby łatwo i szybko po prostu powodować taką rzecz, że rodzic się w ogóle nie interesuje tymi sprawami. Nawet gdy ktoś jest pełnoletni, jest studentem, to rodzic ma prawo pomóc mu w jakiejś dojrzałości życiowej, w jakiejś refleksji na podejmowane czyny, a nie po prostu mówić krótko, jesteś dorosły, rób co chcesz. Jak się pościelesz, tak się wyśpisz. Ja myślę sobie, że trzeba proces edukacji i wychowania młodego człowieka delikatnie, spokojnie, bez przesadnego jakiegoś łamania jego wolności, ale mądrze, umiejętnie po prostu prowadzić. Miałem taki widok, widziałem więc raz w czasie takich ewangelizacji, kiedy po polu namiotowym, właśnie kiedy mieliśmy spotkania z młodzieżą w ciągu dnia, tak koło południa, bo oni długo śpią na takiej ewangelizacji, jak to, jak jest Woodstock czy coś, oni tam rano to tak łatwo nie wstają, ale jeszcze w Jarocinie też, więc takich widoków było dużo. Widziałem takie na polu namiotowym taką scenę. Mianowicie biegnie chłopak jakiś, powiedzmy sobie, 13-14 lat, nie miał więcej. Ma założony worek foliowy na głowę, ponieważ z jakąś zawartą substancją, bo on coś wąchał. I on ucieka z tym workiem na głowie, ponieważ drugi, starszy, większy chłopak go gonił, złapał go po jakichś może 100 metrach, zdarł mu ten worek z twarzy, z tą substancją, poszedł do śmietnika i ten worek wyrzucił. Ja zadałem sobie wtedy takie pytanie. Dobrze, że ten po prostu chłopak starszy był i miał o tyle oleju w głowie, że temu młodemu po prostu to zabrał i wyrzucił to do śmietnika. Ale czy zawsze przy kimś drugim młodym jest ktoś inny, kto w ten sposób zareaguje? Czy zawsze są takie sytuacje? Owszem, dzisiaj już niekiedy nie wąchają tych narkotyków czy jakichś środków odurzających właśnie w taki sposób, bo to zastąpiły często inne materialne przedmioty, innego typu tabletki czy jakieś te środki w postaci innej są podawane, ale na to warto zwrócić uwagę. Dlatego kto z kim jedzie? Kto z kim jedzie? Tu jest także jeszcze taka refleksja. Proszę pamiętać, drodzy radiosłuchacze, że raczej należycie przecież do tych ludzi, którzy są wrażliwi przecież, zatroskani o swoje dzieci, o wnuki. Zależy wam bardzo po prostu na tym młodym pokoleniu i można by było powiedzieć, czy ta audycja to jest dla was. No bo to czy wy jesteście tymi rodzinami, które teraz trzeba tutaj w jakiś sposób na ten temat uwrażliwiać? Otóż chodzi o taką rzecz, że pewnie duża część ludzi potrzebowałaby takiego tematu, takiej audycji, oni teraz tego nie słuchają. Ale moi drodzy, no niestety wszystkich to dotyczy, dlatego że nikt nie jest w stanie spowodować takiej sytuacji, że idealnie w sposób pełny i pewny dokona jakiegoś takiego zabezpieczenia młodego człowieka przed niebezpieczeństwami. Nigdy państwo nie macie pewności, że ktoś niedobry, ktoś nieuczciwy nie wrzuci waszej córce jakiejś tabletki do rozpuszczenia w herbacie czy na dyskotece do jakiegoś soku, bezsmakowej tabletki, która powoduje, że ona traci w jakiś sposób kontrolę nad sobą i ona po prostu zaczyna obezwładniać ją w ten sposób, że ona traci po prostu siłę własnej woli, no i później się dzieją bardzo różne rzeczy i czytamy w prasie, że zdarzają się takie sytuacje, później policja ściga i robi śledztwo, bo kto użył tej pigułki, prawda, która spowodowała, że dziewczyna po prostu została opanowana przez kogoś innego w sposób sobie zupełnie wbrew jej woli. I nigdy nie mamy pewności, czy to się waszemu dziecku też nie zdarzy. Dlatego jest ważne środowisko, z jakim ktoś po prostu przebywa, jedzie, spotyka się i po prostu jest. Dlatego zachęcam do tych rozmów, do tego dyskutowania z młodym człowiekiem, zanim on pojedzie. Natomiast oczywiście ważną rzeczą też jest to, żeby przygotowując tego młodego człowieka po prostu na te wakacje, na te wyjazdy, także jeszcze i pamiętać o jednej rzeczy. Trzeba też się zająć młodzieżą, która może nigdzie nie wyjeżdżać, albo może bardzo dużo być w domu. I rodzice mają często takie poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest w domu, to znaczy nic się złego nie dzieje. No poszło gdzieś na podwórko, czy gdzieś pojechał z kolegami na jeden dzień, czy ona gdzieś tam wyskoczyli. Tak właściwie niby są, niby nie ma, coś tam się dzieje. I tutaj występują pewne specyficzne zagrożenia, które na przykład na wyjazdach już nie mają takiej przestrzeni do zagospodarowania, a mam na myśli tutaj na przykład internet właśnie. I młody człowiek jest chętny poznawania świata. On, jeżeli nie stać go finansowo na jakieś wielkie wyjazdy, jeżeli nie stać go na jakieś wielkie eskapady wakacyjne, no to też jest i taka rzecz, że po prostu ten młody człowiek zaczyna sobie odreagowywać to, że nie może być w świecie, więc on mówi, ale ja jestem w świecie, bo ja wchodzę w internet i ja jestem w świecie. Ja buszuję po całym świecie. Nie tylko po mieście własnym, nie tylko po województwie, ale po kraju, ale i jeszcze po Europie i całym świecie. I ten młody człowiek po prostu godzinami przesiaduje w internecie. Mnóstwo rzeczy, na pewno wszyscy czytamy, słyszymy, rozmawiamy niejednokrotnie, jak ktoś kogoś poznał przez internet. Jak ktoś się podszywał w internecie pod kogoś innego niż rzeczywiście był. Jak pisał nieprawdę o sobie, ale po to, żeby zachęcić kogoś drugiego po prostu do kontaktu, najpierw słodko, delikatnie, przez różne zainteresowania, powiedzmy sobie, poprzez jakieś obszary tematyczne wiedzy, jakiś fajny charakter, poszukiwanie przyjaciół. Tego jest po prostu dzisiaj bardzo dużo, bardzo dużo. I warto, żeby rodzice też, kiedy dzieci, młodzież jest w domu, nie wyjeżdża nigdzie, też zwrócili uwagę, co to dziecko dzisiaj robi. Ono będzie siedzieć przy biurku. Będzie jakby grzecznie, cichutko pracować. Ale tam może się dziać bardzo różny świat w jego głowie i w tym, co on po prostu czyni. I tutaj mamy nie tylko zagrożenie poznawaniem niewłaściwych ludzi, tu mamy zagrożenie nie tylko pornografią. O, warto na to zwrócić uwagę. Też badania w tym raporcie, który tutaj dzisiaj ze sobą przyniosłem, też jest informacja o tym, że właśnie w kwestii pornografii obniżył się wiek użytkowników. Pornografii. Obniżył się wiek, wyraźnie. Więc coraz młodsi chłopcy, coraz młodsze dziewczęta sięgają do tego typu rzeczy. Nie bez znaczenia jest tutaj w tym wypadku telefon komórkowy, gdzie przesyłają sobie różne, powiedzmy sobie, zdjęcia. Nawet ostatnio spotkałem się z takim materiałem, gdzie jeden z socjologów, omawiając to zjawisko używania telefonu komórkowego do spraw związanych z tym dorastaniem, rozwijaniem się, no wręcz są grupy młodzieży, u których wytworzyła się, można by nawet powiedzieć, moda. Że fotografują się w niewłaściwych sytuacjach, że te fotografie niewłaściwych sytuacji rozsyłają po prostu do innych. Niekiedy to jest tak, że ktoś chce zaszpanować, jaki to on ma luz, jaki on jest luźny i tak dalej, ale niekiedy to są sytuacje też i takie, że ktoś specjalnie doprowadza do jakiejś sytuacji negatywnej, żeby kogoś nagrać, a później to po prostu rozsyła. I nie dlatego, że chce na tym jakieś pieniądze zarobić, ale ma jakieś dziwne potrzebę, dziwną po prostu takiego negatywnego zachowania. Tutaj ten raport też pokazuje jeszcze jedną rzecz, co jest charakterystyczne, że można u nieletnich zaobserwować wzrost okrucieństwa. I to jest też niebezpieczna sprawa. Nie tylko pojawia się zjawisko agresji, ale pojawia się też narastające okrucieństwo. To są dwie różne sprawy. To trzeba umieć rozróżnić, że ktoś jest agresywny, a ktoś, będąc agresywnym, jeszcze staje się okrutnym. I No, ale to są zjawiska szerokie do omawiania. Natomiast dzisiaj chciałbym więc, drodzy rodzice, zaprosić do tego, byście umieli też rozmawiać z dziećmi na temat używania internetu, używania w ogóle komputera, gry komputerowe. Warto jest, żeby rodzic się zainteresował. Wielu młodych ludzi, którzy bardzo lubią właśnie funkcjonować w grach komputerowych, marzą o tym, żeby w wakacje spędzić jak najwięcej dni właśnie w grze komputerowej. Ich to bardzo pociąga. Były takie przypadki, że chłopiec zasłabł, ponieważ 3 dni praktycznie nie śpiąc, cały czas grał na grze, tak go wchłonęła i tak go pociągnęła. I to są też sytuacje, które powodują tak. Niekiedy rodzice muszą pamiętać, że gra komputerowa to nie jest zawsze coś takiego jak szachy. Elegancka gra, po prostu z pełną kulturą, tylko że tam w tych grach komputerowych czasami dzieje się mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy mających bardzo wielką możliwość oddziaływania na psychikę i po prostu przeżycia młodych ludzi. A to takie pogłębienie tego tematu i jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym, zanim przejdziemy jakby do drugiej części, powiedzieć o mianowicie jakby efekcie powakacyjnym. To jest też ważna sprawa. Warto, żeby rodzice przyglądnęli się młodemu człowiekowi, jaki on wrócił z wakacji albo jaki też jest po wakacjach. Warto by było zwrócić uwagę na wiele rzeczy, na cały sposób zachowania, na sposób ubierania się, na sposób wysławiania, sposób reagowania, ponieważ środowisko, w którym młody człowiek przebywał, ono ma na niego wpływ i będzie po prostu wywierało w nim jakieś pewne swoje piętno. Jeżeli widzimy, że dziecko po wakacjach jest jakieś bardziej rozkojarzone, jest jakieś bardziej nerwowe, jakieś bardziej agresywne. Wydaje się być, że jest jakieś bardziej smutne, ciekawe, no wakacje, powinien być to czas wypoczynku i pewnej radości. Więc bardzo zachęcam rodziców do rozmów z dziećmi, gdzie byli na wakacjach, co robili. Niech opowiedzą, jak to wyglądało. Rodzic sercem też będzie umiał wyczuwać, czy dziecko mówi prawdę, czy nie. To się też da wyłapywać. Ale ja jako człowiek wierzący też chciałbym zwrócić na jeszcze jeden element, czyli nie tylko taki ogólnoludzkiego zachowania młodego człowieka, jego ubierania się, mowy, myślenia, zachowania, czy grzeczny, czy kulturalny, czy jakoś tak się pewne cechy negatywne w nim rozwinęły, a w charakterze jakieś może rzeczy stały się bardziej takie twarde, harde i tak dalej. Jakie towarzystwo po wakacjach dany młody człowiek wybiera. No, mnóstwo takich jest po prostu sytuacji, jak to mniej więcej na wakacjach więc wygląda i co się z młodym człowiekiem dzieje. Ja sam jako ksiądz przeżyłem taką właśnie sytuację, że młoda osoba, młoda dziewczyna wyjechała na jakieś tam z młodzieżą inną zjazdy, wyjazdy i po prostu rzeczywiście to było prawdą. Rodzice się na to zgodzili, ale ona już po tym wyjeździe nie przyjechała do domu, nawet nie zadzwoniła, że nie przyjedzie i po prostu w ogóle nie dała żadnego znaku, co się z nią dzieje i co jest. A z tego powodu, i to z drugiego końca Polski gdzieś powiedzmy, i z tego powodu, że dosyć mocno funkcjonuje w środowisku młodzieży i mamy kontakty z bardzo różnymi środowiskami po terenie całego kraju, zwrócono się, czy poprzez takie właśnie różne koneksje, relacje nie pomożemy odnaleźć tej dziewczyny, bo oni wiedzą, że ona z kimś tam z jakiegoś miasta po prostu była. I proszę sobie wyobrazić rodziców zmartwienie. Szukaliśmy tej dziewczyny 3 dni, rzeczywiście żeśmy ją znaleźli. Ona po prostu pojechała sobie nad morze z inną ekipą, na stopa, nic rodzicom nie powiedziała. Jak to było, co to było, nie wiem, ale wiem jedno, że na ten wyjazd pierwszy to rozmawiała z rodzicami, gdzie jedzie, po co jedzie, dlaczego jedzie, puścili ją, ale o drugi już ani słowa nie powiedziała. I teraz proszę zobaczyć, zmiana na wakacjach, prawda, następuje. Już na samych wakacjach następuje tego typu zmiana. Warto więc i po wakacjach obserwować, co się dzieje. A z punktu widzenia człowieka wierzącego, Moi drodzy rodzice, obserwujcie prostą rzecz. Czy wasze dziecko, które na przykład chodziło do komunii, chodziło systematycznie do spowiedzi, czy ono po wakacjach dalej chodzi do komunii i do spowiedzi? Wy się dobrze temu przyjrzyjcie. To nie jest tajemnica wiary. To po prostu jest formacja religijna duchowa. Jeżeli widzisz, że z twoim dzieckiem coś się duchowo po wakacjach stało, że ono po prostu ma problem z sakramentami, że ono ma jakąś taką trudność odnalezieniu się też duchowym, że może nawet przejawia pewne lekceważenie albo i agresję do pewnych wartości, które wcześniej były pielęgnowane, że dziecko rano odmawiało modlitwę, wieczorem odmawiało modlitwę, czy razem z rodzicami gdzieś następowały takie elementy formacyjne, czy uczęszczało na Eucharystię, ten młody człowiek uczęszczał co tydzień na niedzielną mszę świętą i nagle po wakacjach coś mu się stało. Warto, to są też pewne sygnały i człowiek wierzący powinien rozumieć, że to się też wiąże z jakimś przeżyciem wewnętrznym tego młodego człowieka.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Spoko Loco Wakacje, porady dla rodziców. To temat dzisiejszego spotkania w audycji dla małżonków i rodziców. Telefony do studia 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 056 655 23 56 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Południowej, telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Jeszcze do tego wszystkiego, o czym była mowa, należałoby dodać jedną bardzo niepokojącą sytuację, a mianowicie i zachęcić siebie nawzajem do troski o młodzież w trakcie danego wyjazdu, bo wiemy, że są osoby, które ze złożonymi niemal rękami, z grupą bardzo dobrych sobie przyjaciół wyruszają na przykład na pielgrzymi szlak. W czasie tego pielgrzymiego szlaku, który trwa 15 dni, zdążą być w górach, w międzyczasie jeszcze być na Woodstocku czy tam wcześniej Jarocinie i potem spokojnie wrócić i pokazać rodzicom fantastyczne zdjęcia z pielgrzymiego szlaku, na którym notabene byli, ale czy byli każdego dnia, każdej godziny i czy rzeczywiście wypełniali ten program, który jest na to przewidziany, to już dla niektórych nie stanowiło problemu i rzeczywiście takie sytuacje były dawniej i są po dzień dzisiejszy, więc taka roztropna troska w trakcie danego wyjazdu też jest wskazana przy dzisiejszych środkach komunikowania się, jak telefon komórkowy, MMS-y, to jest wszystko na wyciągnięcie niemalże ręki.
Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem, często jest mi dobrze, czasem niewygodnie, niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem, zaraz będą święta, w święta jest dobrze, potem już półrocze, stopnie każdy widzi, no więc czemu tata chodzi i się dziwi, że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje, na pewno. myśl, która ciągle mnie wzrusza, że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi, starsi do pracy, często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie, wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej, że jeszcze tylko maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje.
Kwadrans do 23:00. Audycja dla małżonków i rodziców. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Marek Kuczyński się kłania z Sulechowa. Ja może na początek bym odniósł się do tej kwestii samodzielności młodego człowieka. Ponieważ często jest tak, że rodzic uważa, tak jak zresztą ksiądz Zbyszek zauważył, że w ciągu roku ja nad nim mam swoją pieczę, no to te 2 miesiące, prawda, nic złego się nie stanie. Tymczasem, tak jak tutaj mieliśmy podane przykłady, nieraz może się okazać, że przez te 2 miesiące nawet nie ma sposobności ocenić, czy zaistniała jakaś zmiana, ponieważ dziecko na przykład nie wróciło do domu. No, w tamtym przypadku, który słyszeliśmy, akurat udało się odnaleźć. Ale o czym chciałbym powiedzieć? Dziecko w ciągu swojego rozwoju potrzebuje ciągłej opieki, ciągłego wspomagania. Oczywiście musimy uczyć samodzielności do momentu, kiedy to dziecko już będzie dorosłą osobą, będzie mieć własną swoją rodzinę. Tak jak na początku pomagamy w nauce chodzenia, dziecko samo nie nauczy się chodzić, ciągle jest taki etap, że trzeba za tą rączkę trzymać i pomagać. Później jest mowa. Jeżeli dziecko uczy się mowy, to oczywiście nieodzowne jest tutaj wsparcie ze środowiska, z rodziny, bo inaczej tej mowy nie nabędzie i tak dalej. I jeżeli chodzi o uczenie się samodzielności, cały czas oczywiście na różnych etapach ta samodzielność polega na różnych rzeczach, na różnych etapach. Pierw, tak jak powiedziałem, samodzielność w poruszaniu się, później samodzielność w produkcji mowy, ale też jest samodzielność w podejmowaniu decyzji, które rzutują na to, co ze mną i również z tymi, od których mój los zależy, tak ich los zależy od tego, jakie ja będę podejmować działania. 21, 22, nawet niektórzy podają inny wiek, to jest dojrzałość społeczna. Co to znaczy dojrzałość społeczna? To znaczy, że jestem w pełni gotowy nawiązywać relacje i brać odpowiedzialność za swoje relacje i przewidywać skutki tych relacji, które ja nawiązuję i jakie kontakty, jakie działania się angażuję. Weźmy na przykład nauki pływania. Co się dzieje z dzieckiem, które uczymy pływać? Oczywiście chcemy, żeby ono samodzielnie poruszało się w tej wodzie. Na początek to jest w basenie, tam nie ma fal, tam cały czas pomagamy. Ale co może się zdarzyć z dzieckiem, być może już bardziej dorosłym w sensie wieku, które uwierzy, że ono już może samodzielnie pływać? I w jeziorze troszeczkę brawury, troszeczkę dopingu ze strony środowiska, z nawigacją coś nie tak będzie i w stronę środka jeziora się uda. I fale większe, zachłyśnie się i umie pływać. Samodzielnie umie się utrzymać na wodzie i tak się utopi. I to samo może być z młodym człowiekiem, który za szybko zostanie wyrzucony na te fale samodzielności, w szczególności tam. Zresztą bardzo dobrze tutaj ksiądz Zbyszek zauważył, że młody człowiek ma pewien rytm, przebywa ze swoją rodziną, przebywa ze szkołą, jest pewne napięcie i później następuje takie uwolnienie. I ten rodzic rzeczywiście czasami sam siebie usprawiedliwia, no bo on też chce trochę mieć luzu. To naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest wyjazd gdzieś, gdzie ja nie będę miał fizycznego kontaktu, czy zamknięcie. konkretny, obrazowy przykład podać. Weźmy sobie planetę, która wokół siebie ma naturalne satelity krążące wokół. One krążą wokół tej planety dzięki temu, że istnieje siła grawitacji. Tak samo jak w rodzinie jest jądro rodziny, to jest tata, mama i są te dzieci, które, prawda, krążą wokół pewnych wartości, na co dzień wzrastają w kontekście tych wartości. I teraz co by działo się, gdyby na 2 miesiące, albo i krócej, odłączyć grawitację od takiej planety? Częstokroć to jakby krążenie nasze przysłowiowe wokół tego jądra rodziny zostaje osłabione, a tak jak też ksiądz Zbyszek mówił, i też znam takie przypadki, zdarzy się, że inne ciało z grawitacją pojawi się, niekoniecznie konstruktywne. Różne są też czarne dziury, są też, prawda, we wszechświecie, które mają bardzo silną grawitację. Odłączmy na chwilę tą grawitację i okaże się, że już nie dostaniemy z powrotem tego naturalnego satelity, w tym przypadku członka rodziny. Czyli uczenie samodzielności nie polega oczywiście na tym, żeby ciągle tutaj każdy krok śledzić, nawet jak ktoś już jest studentem, bo to też jest obsesja. Nie o to chodzi, absolutnie nie o to chodzi. Tylko częstokroć mamy do czynienia z myleniem pojęć. Co innego jest uczyć samodzielności i cały czas zachowywać dbałość o rozwój mojego dziecka, czy też wychowanka, ale uczyć stopniowo samodzielności, aż do pełnej dojrzałości społecznej, o której mówiłem. A co innego jest przejawiać taką bardzo nieuzasadnioną psychologicznie postawę, no przecież moje dziecko wie, co jest dobre, a co złe, na pewno samo będzie w stanie zdecydować, czy to w internecie, czy to w lekturze, czy to nawet w wyjazdach, w wyborach jakiegoś środowiska.
Panie Marku, bardzo gorąco dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem na temat sekt.
Kto do nas telefonuje?
Romek z Raciborza.
Prosimy, panie Romanie.
Szczęść Boże,
jesteśmy na antenie, prosimy.
Ja chciałem zabrać głos w sprawie sekt, bo znajduję się w mieście, które zostało opanowane przez sektę, która wyszła z odnowy w Duchu Świętym. Sekta ta działa we wszystkich płaszczyznach, zarówno w polityce, jak i w szkolnictwie, w strukturach władzy samorządowej. Jakoś nie znajduję w ogóle sygnałów ani w prasie katolickiej, ani w prasie laickiej, ani w radiu, bo w końcu miasto 60-tysięczne opanowane przez sektę to chyba jest nienormalna sytuacja. A to nie jest oddziaływanie wakacyjne na młodzież. To jest oddziaływanie na młodzież non-stop przez cały rok. W różnych momentach, w różnych sytuacjach, czyli w sytuacjach stresowych. Nie słyszałem na ambonach, żeby księża reagowali na tą sytuację. Dlatego jestem zdziwiony troszeczkę.
Panie Romanie, tak? Za chwileczkę tutaj poprosimy też księdza Zbigniewa, aby wytłumaczył nam i wszystkim radiosłuchaczom, również panu, czym jest sekta. Co rozumiemy pod organizacją, którą nazywamy sektą? Bo myślę, że pan tutaj używa tego terminu w takim potocznym rozumieniu. Niektórzy nawet w takiej zapalczywości swojej mówią, że Kościół też jest sektą, prawda? Więc
tutaj
prosimy.
Mamy rzeczywiście zjawisko złożone. Może tak najpierw. Niektóre państwa mają w ramach organów swojego bezpieczeństwa, w służbach różnych tajnych czy w policji, komórki specjalnie oddelegowane zajmujące się zjawiskiem sekt. Monitorują więc, co się dzieje w kraju, jakie grupy przybywają, jakie stowarzyszenia, jakie organizacje, czy też pod płaszczem jakichś grup wyznaniowych. Mało tego, ostatnio obserwujemy na świecie i taką rzecz, że niektóre sekty rozwijają się jakby środowisko naukowe, które propaguje pewne jakieś, powiedzmy sobie, elementy po prostu już jakiejś takiej bardziej profesjonalnej, ścisłej wiedzy. W ogóle samo pojęcie sekty więc powoduje, że jest mnóstwo dyskusji wokół tego, gdzie są granice. O jednych się mówi, że są sektą, ponieważ spełniają cechy, znamiona, które się przypisuje dla właśnie zjawiska sekty. Z drugiej strony słyszymy, jak ktoś się oburza, że o kimś, o czymś, czy o danej grupie mówi się, że to sekta. Nawet kończy się to później czasami sprawami sądowymi, że ktoś kogoś właśnie tutaj ustawił jako sekciarza czy sektę. Bardzo różne są rzeczy związane z sektą i trudno by tu było podać taką definicję, która nie wywoła zaraz burzy. Ale więc trzeba mówić o sekcie bardziej w kontekście występowania cech, znamion sekty. I to jest najbardziej trafna też sprawa, bo my się możemy w definicji sprzeczać o brzmienie zdania, czy takie ujęcie. Ale jedna jest rzecz. Znamiona sekty są te twarde, takie bym powiedział, które nie pozostawiają złudzeń, że to na pewno jest sekta. No i są takie, jakie powiedzmy sobie jeszcze, takie miękkie elementy występujące czasami w tej sprawie. Warto więc zwrócić uwagę na taką rzecz. Sekta ma jakieś określone cele. Tam nigdy nie ma czegoś takiego, że ona jest po nic. Te cele bardzo często, bardzo mocno są związane, wkomponowane w osoby przywódców. Dlatego, że poprzez te cele, poprzez te funkcjonowanie grupy, przywódca dąży do tego, żeby sekta była dla niego podporządkowana. To jest znamienita sprawa, jeżeli chodzi o sektę. Wiąże się to też z tym, że w sekcie występuje zjawisko, które w Kościele katolickim nigdy nie jest akceptowane, czyli że cel uświęca środki. W sekcie bardzo często jest odwrotnie. Właśnie cel uświęca dla nich środki. I w związku z tym występują daleko, głęboko idące zjawiska, mechanizmy penetrujące sferę psychiczną drugiego człowieka i również sferę jego wolności. Sekty bardzo często żądają bezwzględnego posłuszeństwa dla swojego guru. I to znowu powoduje, że ten ktoś musi udowodnić, że jakby dojrzał do tego, że on jest tym takim wybranym członkiem sekty, że należy do tej lepszej grupy w tej sekcie, bo tam też jest hierarchia budowana. I się wiąże wtedy tak, dobrze, jak ty jesteś osobą, która tu wchodzi, to musisz pokazać, że jesteś tego godzien. Oddaj nam swój dokument tożsamości. Oddaj mi swój dowód osobisty, swój paszport. Oddaj mi swój telefon komórkowy. Co się później okazuje? Że osoby, które udało się wyrwać od sekty, po prostu również, mianowicie, opisywały, opowiadały właśnie, w jaki sposób były krok po kroku odizolowywane od otoczenia i środowiska. Ja jeszcze wspomnę innej rzeczy. Proszę sobie przypomnieć, ile mamy ostatnio doniesień z niewolniczej pracy ludzi nawet w Europie, w Unii, prawda? Że nie ma telefonu, on jest odcięty, a wręcz obóz pracy. Taki jakby jeszcze z czasów wojny prawie, że. Zarobki żadne, wyzysk kompletny. Łącznie z tym, że grożono jeszcze przemocą fizyczną, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze naliczają mu, że za spanie, za jedzenie, za to, że on tam był, to musi więcej zapłacić, niż jeszcze właściwie zarobił. I to są takie mechanizmy. No, nie bez powodu się też mówi o sektach gospodarczych, działających w gospodarce. Tu jest bardzo szeroka jakby sprawa tutaj. Więc ja tej audycji by brakło, gdybyśmy poświęcili ją na ten tylko jeden temat. Ja proponuję, zwróćmy uwagę na ten czas właśnie wakacji, bo to jest dzisiaj tematem naszego rozważania, naszego dyskutowania, jak i również to, że proszę, tutaj podkreślamy w tej audycji, że oczywiście wychowanie przez cały rok, to nie jest kwestia tylko jednego takiego też wydarzenia. Ja na chwilkę tylko wspomnę o tym, że przed wakacjami wiele tych spraw jest omówionych w katolickim miesięczniku dla młodzieży Wzrastanie, bo właśnie tutaj mamy o tym, co dziś mówimy, czyli czat, poznawanie przez czat po prostu młodych ludzi i prowadzenie z nimi jakiegoś takiego dialogu, jak ktoś kogoś poznaje, jakie są też tutaj niebezpieczeństwa. Również mamy informacje, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż powstała w sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie, powstała mianowicie kaplica, taka męczenników. To znaczy, tam również powstaje taki pomnik ofiar wypadków drogowych, ofiar przemocy. Dlatego, że ktoś wyjechał na drogę, planował, że wróci, prawda? Nie wrócił. Ktoś pojechał gdzieś z grupą i nie planował, że w pociągu zostanie przez drzwi przez kogoś wyrzucony pod wpływem alkoholu. Wiele dramatów się dzieje. I ten dramat nie tylko dotyczy tej młodzieży, która ma tego typu jakieś doświadczenia, ale ten dramat dotyczy też i rodziców, rodziny, opiekunów. Jakie rodzice mają wyrzuty sumienia, że nie dopilnowali dziecka i stał się dramat. W ciągu roku, ale i w wakacje. Jakie wyrzuty, że oni nie sprawdzili dokładnie, z kim ono jedzie i gdzie ono jedzie. I później całe życie po prostu ten człowiek się tym jakoś przeżywa, męczy i po prostu ma głęboki niepokój serca do końca życia. I w związku z tym właśnie w sanktuarium Karoliny Kuskówny powstała taka kaplica, gdzie są zdjęcia młodych ludzi, którzy zginęli, czy coś się dramatycznego wydarzyło.
23. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Monika. Ja pracuję jako pedagog w województwie dolnośląskim. Przysłuchuję się dzisiejszej audycji. Temat bardzo istotny i ciekawy. Tuż przed wakacjami. Dziękuję za ten temat. Mówiąc o zagrożeniach, to co powiedział ksiądz Byszek, w pełni się zgadzam z wypowiedzią księdza, ale myślę, że trzeba tutaj jeszcze jakby głębiej zejść do istoty wychowania. Myślę, że należy mówić o profilaktyce zagrożeń, czyli jak wychowywać dziecko do tego, aby nie ulegało tym zagrożeniom, o których tutaj tak mówi nam ksiądz Zbigniew. Co my jako rodzice powinniśmy robić, aby ustrzec nasze dziecko właśnie przed tymi zagrożeniami. Zgadzam się z tym, że nie ma dnia wolnego od wychowywania dzieci i nie wystarczy jednorazowa rozmowa właśnie przed wyjazdem, nawijanie tak zwanego makaronu na uszy dziecku, gderanie nad uchem właśnie tuż przed wyjazdem. Bardzo ważna jest ta komunikacja właśnie rodzic-dziecko. I naprawdę możemy uchronić nasze dziecko przed tymi zagrożeniami, o których tutaj jest mowa w audycji, kiedy będziemy je nieustannie przekonywać o tym, że je po prostu kochamy, kiedy na co dzień będziemy dodawać mu wiary we własne siły, kiedy będziemy uczyć go właśnie, jak poruszać się w świecie, kiedy będziemy mu okazywać wyrozumiałość, uczyć go odpowiedzialności, aktywności, kiedy będziemy podejmować właśnie z nim wspólnie decyzje chociażby dotyczące tego wyjazdu na wakacje. I tutaj jak najbardziej popieram to zdanie, że bardzo ważne jest sprawdzenie właśnie, z kim jedzie nasze dziecko, gdzie myślę, że można to zrobić w taki dyskretny właśnie sposób, zachęcić nawet znajomych dziecka, przyjaciół do tego, żeby przyszło do domu dziecka. Możemy wtedy poobserwować, porozmawiać i wyczuć, z kim nasze dziecko chce spędzić właśnie ten czas wakacyjny. No i jeszcze tutaj odniosłabym się do tego właśnie efektu powakacyjnego, bo często jest tutaj taka świadomość rodzica już uśpiona, że nasze dziecko wraca i jesteśmy zadowoleni, no fajnie spędziło wakacje. Nie, tutaj właśnie to, o czym mówił ksiądz Zbigniew, na pewno musimy być tutaj czujni i jak najbardziej przyglądać się naszym relacjom z dzieckiem. To chyba tyle, nie będę zabierała więcej czasu. Bóg zapłać.
Chciałbym może tutaj do tej refleksji właśnie, że fajne to sformułowanie było, ta profilaktyka. Profilaktyka przed tymi zagrożeniami, czyli poszukiwanie jednak takiego wcześniejszego układania relacji z młodym człowiekiem, bo to powoduje, jak szczepionka to działa. Wtedy ten młody człowiek właśnie jest taki uporządkowany, on ma większą wewnętrzną siłę, żeby samemu samodzielnie sobie radzić z zagrożeniami. My musimy, drodzy rodzice, pamiętać, że prowadzenie młodego człowieka nie jest dobre, kiedy ciągle my musimy być dla niego tarczą, ochroną, czy stosować jakieś mechanizmy. Trzeba coś takiego wytworzyć w młodym człowieku, taką pewną wewnętrzną siłę w kierunku dobra, żeby ono coraz bardziej potrafiło samo dokonywać właściwych wyborów. Samo jesteśmy po wyborach, prawda? To może to słowo teraz się jakby kojarzy tutaj z pewnym określonym doświadczeniem, ale wszyscy musimy dokonywać wyborów, a młody człowiek dokonuje ich, śmiem twierdzić, trochę więcej. Dlaczego? Dlatego, że człowiek dorosły, on już pewne zjawiska zna, pewne rzeczywistości, pewne wymiary nie są dla niego obce i on już kiedyś podjął decyzję, że coś będzie robił lub nie będzie robił, że on będzie używał tego czy nie będzie używał tego. A młody człowiek bardzo często staje w sytuacji, no, że przychodzi ten pierwszy raz, kiedy musi się określić, czy on na tego typu rzeczy będzie pozwalał, czy nie będzie pozwalał. Człowiek dorosły podjął decyzję. Nie biorę narkotyków, nie przyjmuję narkotyków, nie posiadam narkotyków, nie rozdaję narkotyków. I on tą decyzję każdego dnia realizuje, ale kiedyś musiał ją podjąć. I teraz młody człowiek musi zdecydować się na ten moment, w którym sobie powie, że on nigdy w życiu nie będzie sięgał po narkotyki. Bardzo często ten moment jest weryfikowany w sytuacji, kiedy ktoś się pojawia i właśnie zachęca. I jest ten moment, kiedy to jest pierwszy raz, kiedy ktoś usilnie zachęca, żeby dziecko, młody człowiek coś zrobiło, czy po prostu uczyniło. I teraz musi się określić. Dlatego nie ma takiej możliwości, żeby ochrona młodego człowieka polegała tylko na jakimś dziwnym mechanizmie nakładania jakiejś tarczy na niego, jakiegoś klosza. To musi być głęboko po prostu wewnętrzne i pochodzić gdzieś tam, powiedzmy, z serca i z całej tej sfery młodego człowieka. Ja jeszcze tutaj bym jedną rzecz dodał może. Właśnie te wakacje, te wychodzenie z domu, czy nie wychodzenie, czy dziecko siedzi na internecie dużo, czy nie. Warto obserwować właśnie także młodych ludzi, kiedy są na wakacjach właśnie w domu. Otóż teraz wytworzyła się pewna taka moda przez internet, że młodzi ludzie skrzykują się, nawet czy przez SMS-a, ale częściej to się dzieje przez internet, skrzykują się na jakąś inicjatywę, z zaskoczenia, ogłaszają. Jutro spotykamy się w Krakowie, tam, tam i tam. Albo dzisiaj wieczorem, a rano jest rozesłana wiadomość, dzisiaj wieczorem spotykamy się w mieście w takim czy takim. I już są przypadki takie, że młodzi ludzie fascynują się taką jakąś, powiedzmy sobie, akcją, biorą, pakują się błyskawicznie w domu, wsiadają w najbliższy pociąg i po prostu jadą na takie spotkanie. Teraz różnie jest na tych spotkaniach. To nie są tylko takie spotkania, o których słyszymy, nieraz widzimy w mediach, że to jest jakaś zabawa na dworcu, że udają, że leżą, wstają, siadają, wszyscy się dziwią na dworcu, o co chodzi, prawda? Czasami to są innego typu też tutaj zagrożenia. I dlatego po prostu zachęcam, żeby obserwować właśnie zachowanie się młodzieży również w takich obszarach.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ryszard z Gorzowa. Ja dzisiaj wracając z trzema paniami, tak przed godziną 21, teraz wieczorem, z próby chóru, przed aleją, przez park, mieliśmy takie zdarzenie, incydent powiedziałbym. Otóż z naprzeciwka szła grupka 5, może 6 dziewcząt, młodych, takich w wieku 15-16 lat, no i jedząca, gryząca chipsy. I w pewnym momencie ta grupka dziewcząt, idąc taką, no, zwartym takim szeregiem, naparła właśnie z przodu na te trzy panie. Ja szedłem jakieś 2-3 kroki z tyłu, żeby nie zajmować właśnie całego tego chodniczka, tej alejki. I właśnie to było nasze takie zaskoczenie. Nie wiedzieliśmy, jak zareagować, bo te dziewczęta zaczęły z opuszczonymi głowami tak przeciskać się pomiędzy właśnie tymi trzema paniami. I gdyby one napotkały na jakichś może innych ludzi, to mogłyby zostać, no, poturbowane nawet. A my nie wiedzieliśmy, jak zareagować właśnie na takie zdarzenie. I prosiłbym tu księdza o odpowiedź właśnie, na czym polega byłaby ta, jak powinniśmy zareagować na taką sytuację. One jakby przecisnęły się, no i tak troszkę zachichotały i poszły dalej. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać za ten telefon. Bardzo fajne pytanie, fajne postawienie sprawy. Ono się też wiąże z tym, że rzeczywiście takich sytuacji, o których przed chwilą słyszeliśmy, pewnie mamy znajomość wszyscy. Bo tu i ówdzie w różnych momentach doświadczamy dziwnego zachowania młodzieży. Ja może opowiem kilka takich wypadków, przypadków, które się rzeczywiście zdarzyły, miały miejsce. Kiedyś prowadząc katechezę w szkole katolickiej, umówiłem się z młodzieżą na zrobienie pewnego eksperymentu. Jak ludzie reagują na to, co jest dobre, ale jednocześnie ty, czyniąc sytuację jakąś dobrą, masz ją tak zrobić, żeby to była sytuacja niosąca pewne treści wiary. No i otóż przyjęliśmy z młodzieżą taki pomysł, że młodzież przez tydzień w różnych momentach i w różnych sytuacjach, czy osobom znanym, czy nieznanym, prosto w oczy powie im, że Jezus Chrystus cię kocha. No i teraz tydzień po katecheze mamy, rozmawiamy, kto jakie miał przygody. Otóż stoi dziewczyna na przystanku autobusowym i po prostu podeszła do takiej starszej pani, też stojącej na przystanku autobusowym, tak zwyczajnie, delikatnie mówi do niej, wie pani co, Jezus Chrystus panią kocha. Ta kobieta była taka zdziwiona, łzy w oczach jej się pojawiły, wyjęła portfel z kieszeni i chciała płacić tej dziewczynie za to, co ona jej tu powiedziała. Drugi przypadek. Idzie sobie młody chłopak właśnie ulicą, no i przy takim ogródku przy domu taki pan kopał szpadlem ziemię w ogródku. I on się przy tym panu zatrzymał i mówi do niego, że Jezus Chrystus go kocha. Ten gość zdębiał, wpadł w jakąś furię, złapał tą łopatę i zaczął gonić tego chłopaka z tą łopatą. Proszę zobaczyć, jakie reakcje na dobre zachowanie. Teraz powiedzmy sobie więc o reakcji na złe zachowanie, o które padło tutaj pytanie. Stara zasada. Zło dobrem zwyciężaj. Osobiście miałem taką sytuację, że kiedy chodziłem na ewangelizację w Jarocinie, napadli mnie szataniści. Szedłem w sutannie po jednej stronie chodnika, a po drugiej stronie ulicy oni właśnie szli. Jak oni mnie zobaczyli, jak oni do mnie ruszyli, ja se myślę, Jezu, ale będzie się działo. Jedna rzecz, całe napięcie zeszło wtedy, kiedy ja nie oddałem napięciem na napięcie, tylko zacząłem z nimi zupełnie inaczej rozmawiać i łagodnie, spokojnie prowadzić dialog o tym, że Bóg go kocha i jest niemożliwe, żeby był zły. Inny moment, kiedy człowiek właśnie spotyka takiego młodego, aroganckiego, źle się zachowującego, naprawdę odważnie trzeba umieć nie podejmować tego samego stylu, a więc w zupełnie inaczej i uczciwie spojrzeć tej osobie prosto w oczy i powiedzieć, słuchaj, a czemu ty, będąc dobrą osobą, czynisz zło? A czemu, co się takiego stało w twoim życiu, że ty teraz tutaj czynisz takie coś źle i niedobrze? Dziecko drogie, a powiedz no mi, młody człowieku, co się takiego w serduszku twoim nagle stało, że po prostu ty się teraz tutaj tak źle zachowujesz? Naprawdę ogromna ilość młodych ludzi w momencie takich reakcji zostaje w agresję rozbrojona jak granat. Jak mina zostaje rozbrojona. I to trzeba pamiętać, żeby nie reagować. Ja nieraz jak słyszę, jak dorosły zaraz beszta młodego i go krzyczy i ruga na niego, że on się źle zachowuje, to ja sobie myślę, gościu, już na starcie nie będziesz miał efektu, jaki mógłbyś osiągnąć. Spróbuj dotrzeć do serca tego młodego człowieka i na pewno agresją do niego też i taką przemocą nie sięgniesz. Więc na pewno dobrym słowem, pewnym ciepłem i pewną taką jakąś reakcją życzliwą więcej osiągniemy i też obniżymy, że tak powiem, stopień zagrożenia, który no, będzie rósł, na pewno będzie rósł, jeżeli będziemy oddawać tym samym.
Kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Julia, matka trzech synów. I temat, który słucham, który jest poruszany w tej audycji, jest bardzo ciekawy i odbieram, że jest bardzo potrzebny zarówno młodzieży, jak i wszystkim wychowawcom, a oczywiście szczególnie rodzicom. Z tym, że jak już dotychczas wiele spraw zostało poruszonych, doskonale widzimy, że jest to zagadnienie bardzo obszerne. I stąd ja ustosunkuję się tylko do niektórych spraw, bo wiadomo, nie sposób przeanalizować wszystko. Następnie, wstępie pragnę podkreślić, o czym wiadomo, wszyscy doskonale wiemy, że wszystko to, co dotyczy człowieka, należy rozpatrywać indywidualnie, bo każdy z nas jest inny. I to w odniesieniu do tematu, czyli to znaczy, że na takie samo zagrożenie nie wszyscy będą tak samo podatni. I tutaj od czego to zależy i kto czy co, prawda, o tym decyduje, co na to jest najlepsze recepto. Na pewno chyba też o tym wszyscy wiemy, że to zależy głównie przede wszystkim od wychowania. Jak będzie wychowana, bo tu głównie o młodzież chodzi, dana dziewczyna czy dany chłopak. A zatem my rodzice powinniśmy znać bezcenną wartość właściwego wychowania młodego człowieka. I tu podkreślam z naciskiem od chwili jego poczęcia. Oczywiście nie sposób uzasadniać, bo czas na to nie pozwala. Dlaczego od chwili poczęcia, ale naprawdę od chwili poczęcia, nie tylko od chwili urodzenia. I w tym miejscu pozwolę sobie również na dodatkową taką małą dygresję. Mam wrażenie, że warto więcej uwagi poświęcić edukacji dorosłych, a nie tylko jak dotąd się dzieje, uczymy głównie dzieci i młodzież. I tutaj ktoś może powiedzieć, że przecież my, rodzice, staramy się te nasze dzieci wychować jak najlepiej, bo z reguły wiadomo, tylko w rodzinach patologicznych rodzicom jest obojętne, jak będą wychowane ich dzieci. Ale wiadomo, tego tematu nie poruszamy, przyjmujemy to, co jest częściej. A bywa tak, że matka, ojciec nie zawsze znają takie elementarne zasady prawidłowego wychowania dziecka. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak istotne znaczenie u dziecka mają zmiany zachodzące w czasie jego rozwoju, tak ogólnie nazywając psychofizycznego. Że często, prawda, ten potulny, grzeczny, bardzo dobry syn czy córka w wieku 7 lat stał się krnąbny, niedobry w wieku lat 11-12. Nie zdajemy sobie sprawy, często popełniamy błędy, krzywdzimy dziecko, nieświadomie oczywiście. No oczywiście wpływ innych czynników tutaj też odgrywa dużą rolę w kształtowaniu osobowości tego naszego dziecka. I co istotne, to już oczywiście pani pedagog poruszała, jak słuchałam, ale może jeszcze, może się powielę, może załóżmy niektóre rzeczy jeszcze ośmielę się dodatkowo podać. Wydaje mi się, że zawsze powinniśmy pamiętać, że istotne kwestie w tym zakresie to przede wszystkim dobry kontakt z dzieckiem. A żeby to było, to musimy mieć czas dla naszych dzieci, okazywać zainteresowanie naszymi dziećmi, być bardzo pokornymi rodzicami wobec dzieci, bo my często uważamy, że my wszystko wiemy, jesteśmy doświadczeni, to bardzo podkreślamy naszym dzieciom, a tu akurat w wieku dojrzewania wręcz bulwersuje to młodzież i odwrotne skutki są. Musimy umieć słuchać nasze dzieci. Często tej umiejętności nam brakuje. Umieć przyznawać się do własnych błędów. Jako matka trzech synów czasami doświadczyłam, prawda, takich sytuacji. Było to gorzkie, ciężko mi było przełknąć. kiedy mi dziecko wprost powiedziało, że prawda, taki czy inny błąd, czy nawet prawda, coś poważniejszego popełniłam. Bo my uważamy, że my mamy prawo tylko oceniać, a musimy pozwolić, żeby dzieci nas oceniały. I wtedy dopiero te relacje będą właściwe. No to, co mówiła pani pedagog, nie ulega wątpliwości. Dojrzała, odpowiedzialna miłość. To jest sprawa zasadnicza wobec naszego dziecka. Krótko mówiąc, kochać i wymagać. Teraz jesteśmy z reguły rodzicami nadopiekuńczymi, ale to też taki temat może na zupełnie oddzielną audycję. Bardzo ważny problem w moim osobistym odczuciu, tu mogę nawet dać świadectwo, tylko obawiam się, że to zbyt długo by trwało, darzyć zaufaniem dziecko. Jak mam trzech, to w przypadku każdego synów to doświadczyłam. Jeżeli my darzymy zaufaniem dziecko, dziecko darzy zaufaniem nas. Dziecko po prostu, może to tak przenośnie powiem, nie ma odwagi nam sprawić przykrości. I stara się za wszelką siłę, żeby tego naszego zaufania nie zawieść. A często się dzieje tak, że nie mamy tego zaufania. Ja często byłam pytana przez dzieci, dlaczego tak reagujecie? Więc powiedziałam, gdybym się zawiodła, na pewno byłaby inna reakcja. No więc to mobilizowało. Także bardziej wiadomo, pochwały, chociaż jestem daleka od nadmiernych pochwał, ale pochwały bardziej mobilizują do dobrego wychowania, jak szukanie błędów i wiecznie błędów podkreślanie. Nawet to najgorsze dziecko, które nam nie potrafi nic dobrego zrobić, a jeśli nawet dobrze jeden talerz w ciągu dnia umyje, podkreślmy to, żeby to dziecko widziało, że my widzimy, że ono nie tylko źle robi, ale i dobrze robi. Na pewno istotny jest własny przykład w tym wszystkim. No nie modny już obecnie, ale moim zdaniem bardzo cenny i niezbędny autorytet. Prawidłowe reagowanie na wykroczenie dziecka. No też temat szeroki, bo wiemy, że reagujemy Julio, czasami bardzo różnie.
Pani Julio, no tak. Po prostu tych tematów tak wiele. Nasz czas jest coraz bardziej ograniczony. Gorąco dziękujemy za telefony i za pani spostrzeżenie.
Szczęść Boże.
Warto wrócić do refleksji poczynionej przed chwilą. W jednej kwestii, rzeczywiście, jak to zrobić? Co to jest takiego, co decyduje o tym powodzeniu czy niepowodzeniu? Gdzie to się dokonuje jakby tak do końca? Przypomina mi się takie opracowanie z okresu międzywojennego jednego ze znanych bardzo pedagogów szanowanych, który prowadził rozważanie w kontekście, jak to jest, że są dzieci, które bawią się na podwórku. Jedne pochodzą z rodzin bardzo biednych, zaniedbanych nie tylko materialnie, ale i moralnie. Tam relacje w domu nie są najlepsze, a to dziecko jest dobrym dzieckiem. Jest dobrym dzieckiem. A z drugiej strony, że na podwórku są dzieci, które pochodzą z domów poukładanych, zadbanych materialnie, wydawałoby się moralnie też dobrze funkcjonujących, a to dziecko na podwórku jest jakieś złe, niedobre, jakieś dla innych dokuczliwe. I nie wiem, może ktoś inny potrafi, ale ja jako ksiądz katolicki, zwyczajny, szary, prosty, ale działający aktywnie z młodzieżą w miarę, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie do końca. To jest zawsze pewna tajemnica, jak to jest, że staramy się, czynimy pewien proces wychowawczy i jest rodzina, są dzieci, te dzieci są w tym samym domu wychowywane, w tym samym jakby duchu wychowywane, a są czasami bardzo różne. Ja nie do końca umiałbym odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejszą więc sprawą jest to, żeby człowiek wypełnił to, jak najlepiej, gdzie Pan Bóg go postawił. A więc, by ten rodzic zadbał, żeby ze swojej strony uczynić wszystko, co należy uczynić, co jest w jego mocy, aby jak najlepiej się wywiązać z tego daru i z tego powołania właśnie bycia rodzicem. I tutaj bym skupiał swoją uwagę. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Naprawdę pamiętajmy, moi drodzy, młody człowiek potrzebuje wzrastać, ale też wzrastać tak, żeby mu umacniać dobrze rozumianą i dobrze używaną wolną wolę. Tu się nie da stworzyć sztucznych mechanizmów, które nam zastąpią. Tu nie ma amputacji. Tu nie będzie sytuacji, że przeszczep woli zrobimy. Tu nie ma takiej możliwości. Nie będzie żadnego przeszczepu. To, co wychowa się w tym człowieku młodym, to, co się uformuje, to po prostu w nim tak będzie. I warto na to zwrócić uwagę. Dlatego nie myślmy też o tym, że my coś dziecku damy lub nie damy, to będzie efekt lub nie, tylko myślmy o tym, że to, co czynimy, musi reakcję w nim wewnętrzną wywoływać. I to jest bardzo ważna rzecz, na którą bym proponował zwrócić uwagę.
Kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Lublina kłania się. Proszę księdza, ja mam takie krótkie pytanie. Chciałam zapytać, bo w radio słyszałam, że w Polsce 4,5 tysiąca dzieci porywa się rocznie, w tym 200 do lat 7. Czy to jest naprawdę ogromny problem? Czy tak rzeczywiście jest? Ja odejdę teraz, już odchodzę na odbiór.
Bóg zapłać.
Odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem, może ojciec potrafi, ja nie potrafię powiedzieć co do liczby, nie dysponuję statystyką, ile to jest wydarzeń takich. Na pewno tych wydarzeń jest na tyle dużo, że ta sprawa podlega jakiemuś specjalnemu badaniu czy działaniu odpowiednich też służb w takim momencie się angażujących, poszukujących. Zjawisk jest wiele. Z jednej strony porywa się dzieci do tego, że rodziny nieposiadające dzieci, to szczególnie o małe chodzi, prawda, te, które jeszcze świata dobrze nie rozpoznają, i wtedy się po prostu odbywa handel dziećmi, po prostu się sprzedaje. Ktoś adoptuje dziecko i na przykład jest przekonany, że on adoptuje dziecko z jakiegoś żłobka lub z jakiegoś domu dziecka i on to jest tak zrobione, że on nie do końca ma wiedzę, że to dziecko zostało porwane i on do świadomości swojej w ogóle takiego czegoś nie ma. Nieraz słyszymy, jak prasa donosi, że gdzieś kobieta zostawiła dziecko bez opieki w wózku i nagle dziecko zniknęło, kto się porwał. Takie rzeczy niestety się zdarzają, ale w jakiej skali trudno powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że występują kwestie porwań dzieci pod kątem mianowicie później pracy niewolniczej. Wychowywania ich nawet do jakichś, no przepraszam za sformułowanie, no ale, że tak powiem, te różnego rodzaju domy uciek, to niekiedy się zdarza tak, że jest dziewczyna porwana jako mała, młodsza, jest wychowywana pod tym kątem przez tych, którzy ją porwali, jest uzależniana od narkotyków i w pewnym momencie, kiedy osiąga jakiś określony wiek, zaczyna być coraz bardziej wprowadzana w tą sferę. Takich rzeczy jest wiele i te niebezpieczeństwa istnieją. Na pewno istnieją i nieraz słyszymy i czytamy, że ktoś zaginął, jest poszukiwany i po prostu kogoś nie ma. Tutaj jest też jednak ważne to, że my rozmawiamy o tych wakacjach w tym kontekście i miejsce wakacji też jest czasem, gdy zdarza się, że ktoś po prostu no rzeczywiście z wakacji nie wraca, rzeczywiście zaginął. I nie zawsze jest tak, że ten ktoś zaginął, bo mu się przydarzył nieszczęśliwy wypadek. Rzeczywiście tego kogoś po prostu nie ma. Ten ktoś nie istnieje. Nieraz po latach się dopiero później odnajduje. No ale to są bardzo takie, bym powiedział, rzeczy mocne, trudne niekiedy do wytłumaczenia i opisania. Ja znam taką rodzinę, gdzie po prostu została porwana młoda dziewczyna i zniknęła. I po 20-30 latach się odnalazła. Została odnaleziona, wyszło, co się stało. Otóż została porwana do jednego z krajów, że tak powiem, azjatyckich i została normalnie wprowadzona w rodzinę i stała się którąś żoną jednego z gości. Ale nie chciała wracać już. Dziwna rzecz. Po prostu już tam została, bo ma dzieci, po prostu tam tych dzieci miała sporą grupę i po prostu jakoś tam weszła w to, że ona po prostu nie chciała wrócić. Ale no takie rzeczy się po prostu zdarzają rzeczywiście.
I trudno, statystyki takie dostępne, o które tutaj pani Jadwiga pytała, też jeszcze spotykamy porwania na narządy, które stają się teraz coraz bardziej modne jako preceder, no niegodny naśladowania, ale niestety spotykany również w świecie. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, Ewa z Olsztynka. Ja jestem przedstawicielem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej. Pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzę również świetlice dla dzieci i młodzieży w pobliskiej wsi. Jako pracownik socjalny znam sytuację niektórych rodzin, w których rodziców nie stać jest na to, żeby zapewnić dzieciom wakacyjny wypoczynek. I to powoduje, że młodzi ludzie często bez celu błąkają się po ulicach, szukając jakiejkolwiek rozrywki. Dzieci, jeśli nie mają zagospodarowanego wolnego czasu, są bardziej podatne na zagrożenia. Często sięgają po alkohol, narkotyki, trafiają do sekt. Tutaj ważna jest rola rodziców. Nawet jeśli nie stać rodziców na zorganizowanie dzieciom wypoczynku wakacyjnego, powinni oni w tym czasie więcej czasu poświęcać dla dzieci. Powinni się zainteresować, gdzie dziecko chodzi, z kim przebywa, czym się zajmuje. Rodzice powinni w miarę swoich możliwości spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi podczas wspólnych zabaw i spacerów. Jak już wspomniał ksiądz Zbigniew na początku audycji, istnieje wiele placówek, stowarzyszeń oraz instytucji, które organizują różnego rodzaju półkolonie, kolonie i obozy letnie dla młodych ludzi. Często te formy wypoczynku są organizowane bezpłatnie lub za niewielką dopłatą. Między innymi Katolickie Stowarzyszenie Archidiecezji Warmińskiej prowadzi akcję pod nazwą Wakacje z Wartościami, gdzie głównym celem jest kształtowanie młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie. Odbywa się to poprzez uczestnictwo między innymi młodych ludzi w obozach wędrownych, w spływach kajakowych, dniach formacyjnych, rekolekcjach, koloniach, a także obozach językowych. Jest naprawdę wiele możliwości. Rzeczywiście warto, aby rodzice zainteresowali się taką formą wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pani Ewo. Przypomnę państwu, że naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spoko loko wakacje, porady dla rodziców to temat naszego dzisiejszego spotkania. Nasze spotkanie dobiega końca. Powiedzieliśmy o wielu kryteriach, o wielu zagrożeniach. Myślę, że na zakończenie też warto powiedzieć o propozycjach, które możemy przedłożyć rodzicom, wychowawcom na czas wakacji. Przed chwileczką słyszeliśmy o takiej propozycji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wakacje z wartościami.
Dosyć ważna sprawa, dlatego że nie tylko należy się więc bać wakacji. My tutaj rozmawialiśmy jak na wstępie audycji, rozpoczynając, rozważaliśmy to, żebyście, drodzy rodzice, nie martwili się tym, że powiemy dzisiaj takich trochę sporo rzeczy trudnych, negatywnych, no bo tu chodziło też, żeby się nad tym zastanowić, to przemyśleć. Ale niniejszym również zachęcamy do tego i bardzo gorąco, by pomyśleć, jak pozytywnie wykorzystać czas wakacji dla młodego człowieka. Jak pozytywnie wykorzystać czas może na integrowanie rodziny. Właśnie na integrowanie rodziny, kiedy w ciągu roku młody człowiek jest rozchwytywany, ma mnóstwo różnych innych rzeczy. Też warto pomyśleć, jak wakacje wykorzystać, żeby integrować właśnie rodzinę, rodzeństwo między sobą, rodziców z dziećmi. Kwestia druga to jest taka, że wakacje mogą być kapitalnym czasem takiego mądrego odpoczynku. Nie tylko turystyki, sportu, ale to może być czas fajnego uczenia się innych rzeczy. Uczenia się jazdy konnej, uczenia się jakiejś żaglówki, uczenia się języków obcych. Proszę pamiętać, że młody człowiek nie nauczy się języka obcego po prostu przez 2, 3, 4 lekcje w tygodniu w szkole. To proszę zapomnieć o tym, że to jest możliwe. To jest po prostu niemożliwe. On będzie coś tam miał, mu się ten język obijał, ale to nie będzie użyteczny. Język, aby był użyteczny, musi być używany. I po prostu dlatego to jest kapitalny czas wakacji, żeby młody człowiek po prostu przez większą część mógł już bardziej doświadczać tego uczenia się języka obcego, tego dialogu, tej dyskusji, tych rozmów, spotkań w obcym języku. On musi się z nim oswoić. Ale to muszą wiedzieć rodzice. Rodzice muszą te rzeczy po prostu rozumieć. Dlatego warto jest, by właśnie również pomyśleć, jak pozytywnie te wakacje można by było po prostu zaplanować, żeby podnieść jakby rozwój, poziom tego po prostu dziecka w rodzinie. Od wielu już lat, co roku KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, prowadzi akcje ukierunkowane na wakacje. Niedawno mieliśmy akcję w latach zeszłych, bezpieczne wakacje. Taka była inicjatywa przed wakacjami organizowana przez KSM, by właśnie uwrażliwić na kwestie bezpieczeństwa dla dzieci, dla młodzieży w czasie wakacji. W tym roku prowadzimy akcję Wakacje z wartościami. Po prostu staramy się pokazywać i wyakcentowywać potrzebę refleksji nad tym, jak w sposób pozytywny po prostu wykorzystać czas wakacji, aby dziecko po wakacjach było bogatsze, mądrzejsze, jakimś pozytywnym, większym doświadczeniem. To są bardzo ciekawe sprawy. I warto o tym pamiętać, że to jest też ogromny czas. Jeżeli wakacje trwają 2 miesiące czy 2,5 miesiąca, to warto zwrócić uwagę na to, że takich wakacji w ciągu okresu edukacji młodego człowieka, to no pomnóżmy sobie 2 miesiące razy 10 lat, mamy 20 miesięcy. To jest kawał czasu. I warto to dobrze po prostu wykorzystać. Trzeba też pamiętać, że wakacje, odpoczynek wakacyjny to nie jest nierobienie nic. Jest też takie powiedzenie, że wypoczynek, odpoczywanie to jest zmiana zajęcia na inne. I nie jest, że nierobienie nic. Kiedyś Ojca Świętego Jana Pawła II pytano się, czy on się na modlitwie męczy. A on odpowiedział, że on na modlitwie najbardziej odpoczywa. I zupełnie w drugą stronę poszedł. Ja więc zapraszam także tych, którzy by chcieli może coś się więcej dowiedzieć albo chcieliby poszukać jakiejś propozycji do kontaktu właśnie z różnymi grupami, wspólnotami przy parafii, przy kościele, przy oazie, czy właśnie przy KSM-ie, dzwoniąc do biura, czy funkcjonując na stronach internetowych. Warto po prostu odbyć taką rozmowę ze swoimi dziećmi, do tego gorąco zachęcam, w kontekście unikania zagrożeń, ale także w kontekście poszukiwania fajnego pomysłu na wakacje.
Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, najbliższa audycja dla małżonków i rodziców już za tydzień we wtorek. Możesz wygrać z rakiem i alergią. Gościć będziemy Państwo Barbarę i Janusza Piciów. 23 czerwca za 2 tygodnie. Czy w naszej rodzinie może rozwinąć się powołanie? Gościem Państwa Polakiewiczów będzie ksiądz Krzysztof Poświata i 30 czerwca wychowanie dzieci w rodzinach niepełnych. Gościem audycji dla małżonków i rodziców będzie ksiądz dr Andrzej Pryba.
Audycja dla małżonków i rodziców.